Cześć, tu Marzena, kobieta w biegu.
I Mateusz z bloga salaterka.pl.
Deliberujemy to o ideach, które wpłynęły na nas i zmieniły nasze postrzeganie świata. Dzielimy się wiedzą na podstawie przeczytanych książek oraz własnych doświadczeń. Prowadzimy swoje firmy i uczymy się skutecznego zarządzania w zgodzie ze sobą. Cześć Mateuszu, miło mi Cię słyszeć po raz kolejny.
Cześć Marzeno, mi również miło Cię słyszeć.
Dzisiaj porozmawiamy sobie o talentach, o kodzie talentu, o pasji, o nauce i o tym, dlaczego to przeszkody i problemy budują, a nie sukcesy. Ciekawe.
I dlaczego talent tak naprawdę, można powiedzieć, że nie istnieje, nie?
No właśnie, to jest ciekawe, bo zazwyczaj, patrz, potocznie się mówi, on ma talent do grania w piłkę, on ma talent do języków, on ma talent do matematyki. No i to jest takie dosyć powszechne, a tymczasem trochę się dzisiaj z tym może nie tyle pokłócimy, ale trochę inną stronę jakby tych talentów pokażemy i to też, co ciekawe, na naszych własnych przykładach. A mam tutaj na myśli przede wszystkim naszą pasję, która trwa już no, ponad rok, którą oboje w tym samym momencie odkryliśmy. I mam tutaj na myśli gra w tenisa.
Ziemnego, tak.
Tak, gra w tenisa ziemnego, bo to jest coś, co nas połączyło w maju, dokładnie rok temu i no może nie tak dokładnie, bo już ponad ten czas. I nagle okazuje się, że wiesz, że jest to dla nas niesamowita przygoda i odkrywamy mnóstwo na kanwie jakby tej pasji, uczenia się gry w tenisa, no, mnóstwo, wiesz, fantastycznych tematów, o których sobie rozmawiamy i które też fajnie wpływają na nasze tak naprawdę życia, prawda? Czy zawodowe, czy rodzinne i tak dalej, i tak dalej.
Więc, ja ci jeszcze dopowiem, że no, to, co nam się spodobało wspólnie, no nie w tenisie, to jest też to, że wszystko zależy w tenisie od nas. To jest świetne pole do nauki w ogóle tego, jak się uczyć.
Mm-hmm. To tylko tak króciutko przypomnę, jak my w ogóle całkowicie, wiesz, że tak powiem, przypadkowo można powiedzieć, wiesz, przechodząc, jak byliśmy tak tutaj u mnie w Obrzychu, spotkaliśmy się i przechodziliśmy po prostu obok kortów w moim pięknym parku w Obrzychu. No i wspominałam ci, że kiedyś miałam jakąś krótki incydent z tenisem. To było kiedy, no jakoś miałam około 25-6 lat i faktycznie po raz pierwszy wzięłam tą rakietę do ręki i gdzieś tam jakąś taką roczną przygodę z tym tenisem miałam. Ale spaliło na panewce, jak to się mówi, bo jakby nie przetrwałam jakby dalszej drogi, o czym ci zresztą wówczas opowiedziałam. No i ty nagle stwierdziłeś, no to chodźmy jutro zagrać w tenisa. Ja mówię, no gdzie? Ja przecież nawet nie umiem, nie pamiętam, jak się rakiety trzyma. Mówię, nie, jakoś w ogóle nie byłam przekonana do tego
pomysłu.
No i pomysłu,
bałaś się, że ja nie odbiję piłki, nie? No bo to jednak jest problem, no grać z kimś, kto na przykład nie umie w ogóle piłki odbijać, nie? Ale tak, że miałem doświadczenie w tenisie stołowym, no to tą koordynację miałem jakoś, nie? Oko, ręka.
No właśnie, i wiesz, i faktycznie stały się wielkie rzeczy, bo ostatnio się zastanawiałam, co by było, gdyby tenis nie wkradł się w moje życie, właśnie dzięki tamtej chwili tak naprawdę, całkowicie przypadkowej, no był to taki splot oczywiście okoliczności, ale od tego momentu tak naprawdę wirus tenisa przeniknął całe nasze ciało, głowę i mnóstwo rozmów.
To jeszcze ci powiem, jedną rzecz ci wtrącę, że zobacz, jak ważne jest, żeby aktywność fizyczna, o której się ciągle mówi, tak, żeby być aktywnym, żeby ona po prostu dawała nam przyjemność, nie?
No tak.
Ja chodziłem, biegałem, to robiłem jakąś przyjemność, nie? Ale nie ma porównania z tym, z grą w tenisa, nie? No, wszedłem na trening biegowy, no bo musiałem, nie? Później się dobrze czułem, ale musiałem. A na tenisa idę, bo się nie mogę doczekać.
No wiesz, to też masz takie impulsy zewnętrzne, ponieważ po pierwsze z kimś się umówiłeś, więc już masz ten czynnik motywujący, który po prostu motywuje cię, no, że chciał, nie chciał, idziesz, ale faktycznie no, tenis ma swoje takie strony bardzo pozytywne, że wyzwala w nas, tak jak wspomniałeś, no, dopaminę, oczywiście też endorfiny, ale przede wszystkim tą szybką, taką stosunkowo szybką gratyfikację. I to faktycznie jest budujące i bardzo zachęcające, że chce nam się więcej, mocniej, bardziej. Natomiast sama ta droga jest bardzo skomplikowana. I ja dzisiaj chciałabym troszeczkę porozmawiać tą naszą rozmowę też trochę nawiązać do świetnej książki, którą mi zresztą poleciłeś i powiem szczerze, że wracam do niej, wyłuskuję co rusz to nowe jakieś super cytaty i jest takim moim kierunkowskazem, choćby nawet właśnie w nauce tego tenisa. I jest to Kod Talentu, do zapisania polecamy naszym słuchaczom, gdzie faktycznie dowiedziałam się, na czym w ogóle cały proces uczenia się, i my tutaj mówimy o tenisie, bo jesteśmy akurat
na bieżąco,
w takim tajmie,
tak,
który... w którym po prostu uczymy się gry w tenisa i naprawdę dosyć intensywnie jakby korzystamy z tej dyscypliny w naszym życiu. I tu Kod Talentu znakomicie tłumaczy w ogóle cały proces. I mimo, że będziemy rozmawiać trochę o tym tenisie i będziemy go tutaj przemycać w naszą dyskusję, to tak naprawdę te rzeczy, o których sobie za chwileczkę powiemy, mogą dotyczyć jakby różnych dyscyplin, nie tylko sportowych, ale ogólnie nauki, która w moim odczuciu, dopóki się uczysz, to znaczy, że się rozwijasz, a dopóki się rozwijasz, masz w ogóle chyba sens życia, wiesz, bo ten rozwój, samorozwój może być na różnych płaszczyznach, tak? Sportowych,
no,
zawodowych.
Wydaje mi się, że kwestię rozwoju mamy w genach po prostu już zakodowaną, nie? Że to jest coś, co sprawia nam ogromną przyjemność już od urodzenia, nie? Inaczej dziecko by się, nie chcąc się rozwijać, nie chodziłoby, nie? Nie nauczyłoby się chodzić. To jest
tak, tylko potem te procesy jednak bardzo przyhamowują.
Tak, 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 pytanie... tak. Później już stajemy się leniwi, szkoła zabija.
Oczywiście, jest dużo takich nieprzychylnych czynników gdzieś tam na wyciągnięcie nogi, ręki i tak jak zresztą powiedziałeś, szkoła, gdzieś tam środowisko i tak dalej, a poza tym no, podobno do 50 to gdzieś tam te nasze neurony stają się bardzo plastyczne, znaczy są, może inaczej, są plastyczne, czyli możemy troszeczkę mieć wpływ na to, jak
plastyczne
myślimy,
chyba,
jak się rozwijamy.
Chyba przez całe życie, nie? Ale no...
Podobno ta 50 to jest takim, takim no granicznym momentem w naszych życiach, kiedy te neurony faktycznie no już przestają pełnić taką rolę.
Ale możesz się nauczyć nowych rzeczy, nie? Dalej. Więc są plastyczne, tylko mówimy o tej, o ilości.
Tak, ale dużo też tracisz.
No tak, dużo tracisz,
strony,
ale plastyczność jest przez całe życie, tylko po prostu coraz mniejsza, nie?
No tak, oczywiście, no. Tutaj to nie jest tak, że się wyłącza jakby i mamy wyzerowane możliwości uczenia się, ale jeżeli mówimy o takiej nauce, gdzie chcemy się nowych, trudnych rzeczy nauczyć, to faktycznie zróbmy to do 50, a
najlepiej,
potem po prostu to utrzymujmy.
Najlepiej do 6 roku
poziomie.
Życia.
No, to jest też bardzo ciekawe, bo faktycznie, no właśnie, może zaczynając od początku, w ogóle o tym, dlaczego właśnie dzieci tak szybko uczą się nowych umiejętności, tak? Czy to języka, czy właśnie jakiejś gry, czy na fortepianie, czy na skrzypcach, czy też bardzo szybko chwytają też jakąś kwestię, na przykład tenis, prawda? Od razu widać człowieka, który jako młoda osoba.
My tak zazdrościmy tym dzieciom,
widać.
Nie? Co mają 8 lat i tak płynnie uderzają,
tak.
Pięknie.
Tak, tak. Te ruchy są po prostu tak, tak piękne, tak estetyczne. Mam
tak,
tutaj
i to
na myśli
takim tempie to
tenis.
Wszystko idzie, że mówi,
tak, tak, że porównując jakby naszą karkołomność ruchów, to jest tutaj duża przepaść. No ale no właśnie, trzeba sobie zadać pytanie w ogóle skąd to się bierze, bo to jest bardzo ciekawe i warte wytłumaczenia, przypomnienia, że to po prostu jakby dzieci nie przetrwałyby bez nas, gdyby nie nauczyły się szybko chodzić i szybko mówić. I jakby jesteśmy ich odbiciem lustrzanym, to znaczy przez neurony lustrzane one chłoną po prostu, aby przetrwać, aby stać się samodzielnym tworem, tak? Mhm. Bo za chwilę trzeba wstać, za chwilę trzeba coś powiedzieć, za chwilę trzeba no, coś zjeść, tak, żeby wyżyć. No mamy, całe życie nie będzie przy nas, więc jakby do 10 roku mamy tak zwany złoty wiek, to znaczy złoty okres naszego życia, gdzie chłoniemy wszystko jak gąbka po to, aby po prostu przetrwać. No i tak porównując inne naczelne, inne ssaki, stosunkowo długo musimy być uzależnieni od osób trzecich, żeby przetrwać, tak, od rodziców i żeby po prostu w tym czasie właśnie zgłębić podstawowe, fundamentalne umiejętności, które będą nam potrzebne do życia. I przez to, że musimy nauczyć się mówić, nauczyć się funkcjonować, nauczyć się jakby tego basicu życiowego, my przy okazji też chłoniemy jak gąbka różne inne rzeczy, czyli też właśnie, jeżeli uda nam się zacząć grać na jakimś instrumencie, czy zacząć uczyć się języków, ta neuroplastyczność mózgu jest po prostu najwyższa w tym czasie. No i z tego to się bierze, tak? Więc już wiemy, że jak za młodu nie zaczęliśmy grać w tego tenisa, no to na pewno będzie nam trochę trudniej, ale to nie jest tak, że wie, że się nie uda, tak? Bo akurat w swojej grupie, w swoim klubie mam mnóstwo przykładów osób, które dzisiaj mają około 70 lat, seniorów, i oni zaczynali grę jako 40-latkowie, nawet blisko 50-tki też mam takich znajomych, którzy zaczęli i dzisiaj naprawdę wygląda to całkiem fajnie. Oczywiście to nie jest ten typ ruchu, który widzimy u młodych ludzi, którzy zaczynali po prostu jako dzieciaki uczyć się gry w tenisa, no ale jednak wszystko można, to co powiedziałeś, jakby sky is the limit, tak? I tak naprawdę myślę, tak, że to jest też jednak mimo wszystko zachęcające. No właśnie, ale też wracając jakby do tej naszej książki, którą mi poleciłeś, Kod Talentu, no trochę tych odkryć tam było bądź w tej książce. Co cię tak najbardziej zaintrygowało?
Jest genialna ta książka. No. To, co najbardziej mnie uderzyło w tej książce, to jest sposób samej nauki wszystkich rzeczy. To jest Daniel Coyle, nie? Jest autorem. I on fajnie opisuje pogłębione ćwiczenia.
Tak.
Które polegało na tym, aby się zatrzymać, aby spojrzeć na cały proces z góry, później się zatrzymać i każdy z elementów powoli robić z osobna. Czyli ćwiczyć każdą rzecz osobno.
Jeszcze tylko dopowiem, wiesz, to fajny cytat też z tej książki, bo on świetnie uzupełnia to, co powiedziałeś. Nieważne, jak dobrze, jak szybko i dobrze robisz daną rzecz, ważne, jak powoli robisz to dobrze.
No właśnie,
tak. Czyli ta powolność
tych
ruchów i to jest klucz, bo zobacz, my też chcemy mieć czym prędzej efekty. I jeżeli zabieramy się do jakiejś pracy, to chcemy tu i teraz jak najszybciej. A jeżeli napotykamy problemy, to z zasady raczej nie jest to zachęcające. Nie? Czyli jak jest mnóstwo, wiesz, tematów, trzeba rozwikłać, zastanowić się, zatrzymać, no to nasz leniwy umysł mówi, no dobra, to jutro, nie? Albo wcale najlepiej.
Tak, to jeszcze ci powiem, co jeszcze mnie tu zaskoczyło. To zaskoczyło mnie to, że mimo, że jest ważna generalnie ilość godzin ćwiczeń i tak dalej, to jednak o wiele ważniejsza niż ilość treningu jest jego jakość.
Tak.
Podawani są ludzie bardzo utalentowani, którzy utalentowani.
No, wiem o co chodzi, że na ten
świetnie
talent...
rozwinięci specjaliści w jakich dziedzinach, sławni, którzy grali po prostu małą ilość, na przykład 3 godziny dziennie, a nie 8, nie? Na instrumentach, dlatego że przy tej intensywności treningu, którą mieli, czy takiego skupienia się na tym, nie byliby w stanie grać 8 godzin. A druga rzecz, która mnie zaskoczyła, czy zaskoczyła, sobie tak uświadomiłem, że właściwie mało kto z nas na co dzień się rozwija w tym, co robi. Najczęściej robimy, tak jak patrzymy na przykład na ludzi, którzy grają w tenisa, od wielu, wielu lat na przykład grają. I my taką sobie metaforę stworzyliśmy, że grają ciągle te same melodie, nie?
Tak. No, powiedz,
jak sobie wyobrazić, czy nauczysz się grać na instrumencie, kiedy będziesz grał cały czas tę samą melodię. No nie nauczymy się.
I jeszcze tak samo ją grał, prawda?
Tak, czyli będziemy coraz lepiej ją grać. I tak jest na przykład, jak oglądamy w tenisie. Ktoś dochodzi do jakiegoś poziomu i już później gra cały czas tak samo. I widzimy ludzi, którzy grają 15 lat i cały czas źle technicznie. Znaczy, jak ktoś gra dla przyjemności, to nie ma z tym problemu, ale chodzi o to, że no widać tam brak jakiegokolwiek postępu, nie? Jest cały czas w tym samym miejscu, a radość ludzie czerpią raczej z rywalizacji w tym tenisie niż z samego grania coraz lepiej. Tak mówimy statystycznie, jak oglądamy, nie? I tak mi się wydaje, że tak jest we wszystkich dziedzinach. Kończymy studia, idziemy do pracy i koniec, nie rozwijamy się, nie? Nie szukamy nowych rzeczy, nie patrzymy na każdą rzecz z osobna, tylko po prostu już robimy cały czas nie myśląc.
Jakby mechanicznie, prawda? Już do pewnych rzeczy podchodzimy.
Tak, a jednak te ćwiczenia pogłębione to jest coś, gdzie musimy być wyczuleni cały czas. Wyczuleni na błędy, wyczuleni na rozwój, wyczuleni na to, czy robimy coś dobrze, czy źle. Nie? Czyli to robienie jednej rzeczy i cały czas szukanie tego, trochę tego dyskomfortu, nie?
Oczywiście, no właśnie, wiesz, to jest takie działanie nie na granicy umiejętności i komfortu, tylko gdy popełniasz błędy, powoduje, że no po prostu stajesz się mądrzejszy.
Tak.
Nie? To jest jakby cały klucz tych pogłębionych ćwiczeń i one też tutaj właśnie są bardzo energochłonne. To znaczy, że ty możesz być po 8 godzinach niezmęczony danego ćwiczenia, no to już tak ekstremalnie powiedziałam, że ktoś tam 8 ciągiem coś robi, Ale właśnie chodzi o to, żebyś ty po 2 godzinach, po godzinie, po 45 minutach, w zależności od tego, co robisz, co ćwiczysz, był po prostu zmęczony. To jest najlepszy dowód na to, że jesteś skoncentrowany na tym, co robisz i że wchodzisz w to tak właśnie głęboko, bądź ja ten stan takiej wysokiej koncentracji bywa, że łapię. Nie powiem, że jest to coś powszechnego i wiesz, i za dotknięciem czarodziejskiej różdżki to się włącza i mam, absolutnie, ale powiem ci, zdarzały mi się takie momenty takiej wysokiej koncentracji. Ja w ogóle uwielbiam właśnie być w tej koncentracji, jak na przykład zdarzało mi się to raz w grze, a dwa, zdarzało mi się to, jak piszę książkę, albo na przykład właśnie coś piszę i wtedy, o nie, nigdy w życiu po prostu nie wchodźcie wtedy mi do gabinetu, do pokoju, bo ja po prostu czuję takie wręcz rozdrażnienie, że ktoś mnie z tego mojego, z takiej właśnie, wiesz, bańki wyciągnął. I zawsze, jak piszę jakieś teksty, to lubię tak wyniknąć w nie, wiesz, tak po prostu, to jest świetne uczucie, ale ono wymaga faktycznie pokładów energii. I te pogłębione ćwiczenia to jest klucz właściwie do każdej nauki, nie? Żeby w dzisiejszym świecie znaleźć sobie tą przestrzeń, wiesz, bo też nie jest to takie proste, z każdej strony mamy jakieś bodźce, coś nam przeszkadza. No dobrze, ale wiesz, też z drugiej strony my musimy mieć motywację, żeby chcieć te pogłębione, żeby wejść w ten proces, żeby chcieć popełniać błędy, żeby się nastawić na to, że te błędy są naszym doświadczeniem bezcennym i tylko na kanwie tych błędów jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie. Nie ma innej drogi. A zobacz z drugiej strony, jak ludzie boją się popełniać błędy. Jak A, bardzo no właśnie, często to jest chowają w ogóle, je pod tak. dywan.
No bo słuchaj, my jesteśmy oceniani przez większość swojego życia. Oceniane są nasze błędy. Nie? Cała szkoła bazuje na tym, że oceniamy, czy zrobiłeś coś dobrze, czy źle.
Tak.
Nie? Za błędy masz karę. Mhm. I później rzeczywiście, no po prostu boimy się popełniać błędy. No małe dziecko, to jest częsty przykład taki podawany, że małe dziecko w ogóle się nie przejmuje błędami i przewraca się 100-200 razy i wstaje za każdym razem i ma chęć, wiesz, uczyć się tego chodzenia, rozwijania się.
Nie zraża go to w ogóle, zauważ, faktycznie.
No wyobraźmy sobie, gdybyśmy bili dziecko za każdym razem, kiedy się przewróci, to mogę się założyć, że się nie nauczyłoby chodzić.
No tak. To by było po prostu odwrócenie jego, no. Jego motywacji. Ale wiesz co, to jeszcze powiem a propos pogłębionych ćwiczeń, tak żeby wiesz też to fajnie zrozumieć. Zobacz, prosta sprawa, jesteśmy na jakimś przyjęciu, poznajemy nowe osoby i oczywiście przedstawiamy się, mówiąc, cześć, jestem Marzena. No i statystyka jest taka, że z reguły nie pamiętamy, jak to się nazywa, prawda? I to też jest pogłębione ćwiczenie, zapamiętanie imienia przedstawiającej się osoby, bo z reguły tego tego imienia nie pamiętamy. To zobacz, druga sprawa, też taka z życia wzięta, kamizelka ratunkowa w samolocie, tak? Jest stewardesa, za każdym razem, wiesz, jak mantrę powtarza się sprawę dotyczącą tutaj obsługi kamizelki ratunkowej i nagle dochodzi do sytuacji, kiedy faktycznie potrzebujesz użyć tej kamizelki. I jestem bardzo ciekawa, jaki procent osób skupiły uwagę na tym, co mówi ta stewardesa i faktycznie będą potrafiły obsłużyć się tą kamizelką,
chodzi ci o to, że na przykład słuchanie, tak, jest też...
Oczywiście, tak, formą pogłębionego.
Każda umiejętność, właśnie, tak, no, to jest tak, ciekawe, tak, patrz, tak. Jak mówisz o tym słuchaniu, to rzeczywiście słuchania nie traktujemy jako umiejętności, nie? Ale w sumie rzeczywiście moglibyśmy je ćwiczyć jako umiejętność i jak to w książce W ogóle mnie słuchasz, fajnie autorka opowiada o tym, że aktywne słuchanie wymaga wysiłku i jesteśmy po nim zmęczeni.
Zmęczeni, oczywiście. No bo zobacz, postrzegamy bezproblemowe wykonanie jako pożądane. Nie? Jednak to tak naprawdę najgorszy sposób, by się czegokolwiek nauczyć. Najmniej tak naprawdę skuteczny, nie?
Tak.
Jakby nasz umysł też jest leniwy z zasady.
No tak, szuka po prostu luzu.
Najprostszej drogi. No więc widzisz, to w tej nauce też nam to fajnie wyszło, że tak naprawdę ta koncentracja na wykonywaniu zadania jest tutaj kluczowa, ale druga taka kwestia też myślę istotna, to jest w ogóle zrozumienie procesu nauki. I teraz powiem ci, wspominałam, że zaczynałam grę w tenisa jakąś tam przygodę, powiedzmy, miałam znacznie dawniej i zobacz, nie przetrwałam, tak? I ostatnio, wiesz, na kanwie jakby teraz teraźniejszej no, nauki, bo to jest nieustannie nauka, wiesz, gra w tenisa, sam najlepiej wiesz, jak to jest z tenisem, wymaga po prostu ogromu cierpliwości. Jest to sport no, niezwykle techniczny i po prostu wymagający. I teraz... Co się stało? Dlaczego ja nie przetrwałam, nie wytrwałam w tym tenisie, który teraz, wiesz, zajmuje mi no po prostu naprawdę dużo czasu, tak? Dużo codziennego czasu w dobrym tego słowa znaczeniu. Dlaczego ja wtedy nie wytrwałam? I powiem ci, jak sobie tak wracam pamięcią do tej Marzeny, która była bardzo niecierpliwa. Ja w ogóle nie rozumiałam procesu, wiesz, ja byłam nastawiona na wygrywanie. Oczywiście nie wygrywałam, bo nie miałam umiejętności.
Miałaś inną motywację po prostu, nie?
Tak, całkiem inną motywacji. I teraz powiem ci, jak sobie patrzę na to, jak sobie, wiesz, głowę ustawiłam w tym tenisie, to przede wszystkim nie oparłam gry na grze, tak? Czyli nie tylko gram mecze, ale przede wszystkim uczę się gry w tenisa, czyli ja ćwiczę.
No tak, tak, ale to zobacz, tylko jeszcze wtrącę, zobacz, jak się skupimy na tym, żeby wygrywać, a nie uczymy się, no to stracimy w końcu motywację, bo będziemy tylko przegrywać.
I zdecydowanie ze mną tak było. I to jest po prostu żywy dowód, pięknie to w jednym zdaniu powiedziałeś. Tak ze mną było, ja po prostu byłam niecierpliwa, ja nie dość, jakby nikt mi nie wskazał drogi, na czym polega proces, bo my tą cierpliwość, a wiesz, a z drugiej strony jeszcze ci powiem ostatnio, jak grałam mecz, który wygrałam, no to wiesz, mój przeciwnik powiedział, ty jesteś bardzo cierpliwa w tej grze. I wiesz, i tak mówię, kurde, fajnie, że tak powiedział, bo to jest takie faktycznie moje wyrobione, wypracowane, wiesz, to był rodzaj takiej fajnej no, gratyfikacji, te słowa, które powiedział. Mówię, kurczę, faktycznie jestem cierpliwa, faktycznie mam więcej zrozumienia do siebie, do procesu, bo wiesz, w styczniu zaczęłam chodzić na treningi, ponieważ czułam, że moja gra nie idzie do przodu, czyli ja po prostu w ogóle się nie rozwijam w tym. Czuję, że coś jest nie tak i wiesz, i tylko łupię fajnie oczywiście towarzystwo i łupię, wiesz, te mecze, mecz za meczem, ale w konsekwencji czuję, że ja po prostu z meczu na mecz wcale nie robię postępów, tak? No a tego chciałabym oczekiwać. No więc stwierdziłam, że brakującym ogniwem, od którego w ogóle wszystko powinniśmy zacząć, no to jest właśnie trenowanie. I zobacz, trenowanie jest znacznie mniej przyjemne niż ta szybka gratyfikacja w postaci potencjalnie wygranego meczu. Ty musisz napotkać problemy na takim treningu, musisz usłyszeć, że coś zrobiłeś źle, razy 100 na przykład, tak? No bo cały czas koryguje cię ten trener, cały czas ci podpowiada, że tak, że siak i tak dalej, i tak dalej. I to jest, mówię, nie tylko odnosimy ten temat do tenisa, ja akurat po prostu posługuję się tym.
Tak, ale zobacz, że to, jeżeli się skupiamy na tym, żeby się rozwijać, jeżeli w ogóle się w czymś rozwijamy, to mamy możliwość, według mnie, tylko wtedy, no jeszcze mamy etap społeczny element, ale jeżeli odrzucimy ten społeczny element, to rozwijanie się w czymś jest obowiązkowe do tego, żebyśmy mieli motywację do robienia tego dalej.
Ale musimy, wiesz, to rozpalić iskra.
Tak, najpierw jest iskra, nie? Ale powiem ci, to jeszcze ci taką dygresję dam odnośnie do motywacji, nie? Bo większość osób źle rozumie w ogóle motywację. Czekamy na motywację jak taki magiczny moment, który się nagle pojawi i pociągnie nas do przodu przez długi, długi czas, nie? Zakładamy, że im większą zyskamy motywację na początku, tym ciężej będziemy mogli pracować. A motywacja działa zupełnie inaczej, bo ona nie jest zapłonem do pracy, ale pojawia się dopiero w jego wyniku, w wyniku tej pracy. Pojawia się, gdy jesteśmy, wiesz, dumni z jakichś wyników, z postępów, jakie wykonaliśmy i to nas napędza do większego wysiłku. To trochę jest inaczej niż w filmach motywacyjnych. Tak jak mamy film, nie wiem, o Rockim, że postanowił zmienić swoje życie i nagle wiele lat na przykład ćwiczy i trenuje i tak dalej. A to jednak zupełnie tak nie działa. I dlatego początkowa nauka jest bardzo przyjemna i dopaminizująca. Na przykład zobacz, jak uczymy się grać na instrumencie, to widzimy od razu ogromne postępy we wszystkim. I jak widzimy te postępy, to nas to motywuje do dalszej pracy. A z czasem widzimy ich coraz mniej. I mamy przez to coraz mniejszą motywację. I te pogłębione ćwiczenia, one też pomagają według mnie znaleźć sobie te elementy, których możemy się uczyć i widzieć w nich postępy.
Tak, takie mikroelementy, prawda?
Tak, bo też... jak gramy całą grę, to nie zobaczymy jakichś pojedynczych postępów, ale jak bierzemy, że na przykład ćwiczę sobie sam samo uderzenie albo samo podrzucanie piłki. No zobacz, ile można się uczyć samego podrzucenia piłki i już widzieć postępy.
Tak. Czyli podzielić, wiesz, ten proces nauki na etapy, czyli zbieranie tych kropek do kupy, które w konsekwencji będą dla nas stanowić jakąś całość. Tak. I powiem Ci też przykład z tej książki, bardzo ciekawy i dało mi to do myślenia, bo grając, a nie mając techniki, po prostu też zakorzeniamy te błędy w naszych głowach. Czyli brniemy po prostu w złą technikę i już większość ludzi na przykład, którzy nie zdecydowali się na naukę u trenera czy u kogokolwiek, kto potrafi grać, kto ich pokierował technicznie w danej dyscyplinie, no po prostu, wiesz, to potem te koślawości takie wychodzą. Już na dodatek do tego wszystkiego dochodzą jakieś obciążenia kontuzje, ciała, kontuzje, tak, to już jest jakby
właśnie, to
kolejna
jest najgorsze,
para kaloszy.
Bo problemem nie jest, że gramy nietechnicznie, tylko że ani nie rozwiniemy się później w tym,
no i, tak,
i jesteśmy narażeni na kontuzję.
Dokładnie,
nie?
Dokładnie, więc rozbieranie jakby tego procesu na kropki jest super w ogóle w dziedzinie każdej, którą chwycimy, którą chcemy sobie zgłębiać i rozwijać, to tak bym jakby to spuentowała, czyli ten podział na kropki, ale wiesz co, jeszcze Ci powiem taką bardzo ciekawą rzecz dla mnie, że jak ja zaczęłam trenować, ja musiałam zrobić krok w tył. I w
to
którymś
jest fajne
momencie,
w ogóle, tak.
W którymś momencie ja mówię, kurde, po prostu coś jest nie tak. To znaczy jakby ja rozumiałam ten proces, że żeby pójść do przodu, musisz zrobić krok wstecz.
Ale rozumieć, a poczuć, nie?
Tak, rozumieć, jakby miałam tą świadomość. Jeżeli ja bym na przykład przyszła do trenera i nie rozumiała tego, że właśnie tak działa rozwój, że jeżeli ty się cofnąłeś, ty czujesz, że idziesz do tyłu, to znak najlepszy na to, że jesteś w dobrym miejscu i idź dalej tą drogą. Wiesz, to jest taki paradoks, żeby w ogóle się na to zdecydować. To... Jeżeli dany trener ci tego nie powie, słuchaj, tak będzie wyglądać, prawdopodobnie, że tak będzie wyglądać twoja droga, ale to jest normalne. No to wiele razy pytałam osoby, dlaczego wy nie ćwiczycie, nie trenujecie, tak? Tylko wszyscy grają. Jakby tam w ogóle nie ma nauki w tym wszystkim. Rzadko kiedy się spotyka osoby, które mówią tak,
trenuję. No to ja ci mogę swoją frustrację powiedzieć.
Ale zaczekaj, bo to jest jeszcze dokończymy się.
Dobra.
Chodzi tu po prostu o to, że my się zrażamy, tak, że nie widzimy szybko, stosunkowo szybko tych po prostu skutków, tak? Uważamy, że po 2-3 miesiącach, no my przecież powinniśmy super grać. Natomiast no nie, gra na przykład w tenisa i zresztą, no nie wiem, czy gra na pianinie, czy zdobywanie umiejętności językowych i tak dalej, to jest ogromny proces. I dopóki my nie zdamy sobie z tego sprawy, że to nie będzie jutro czy pojutrze, będziemy po prostu niezadowoleni z tego procesu i najprawdopodobniej wyskoczymy z nauki, tak? A jeżeli sobie powiemy, Marzena, to jest 3 lata, to jest 3 lata, żebyś ty mniej więcej opanowała na podstawie twojej, nie wiem, motoryki, tak, jakichś umiejętności fizycznych, 3 lata sobie dajemy na to, żebyś ty basic ogarnęła w miarę techniczną grą i żebyś nabrała pewności siebie, no to też zobacz, masz inną perspektywę. To jest trochę tak, gdzieś ostatnio przeczytałam, że my musimy zalepić ten dysonans poznawczy, który się pojawia w tym wypadku, czyli ty chodzisz do trenera, patrzysz, że nic ci to nie daje, no to rezygnujesz, ale kiedy ty chodzisz do trenera, powiedzmy trenujecie, tak, ćwiczycie i on ci mówi za 3 lata, to ty po prostu bierzesz to na klatę, bo wiesz, że to jest taki proces i jakby nie masz tego dysonansu.
Tak, ale to w Kodzie Talentu też było to opisane, nie? Że uczniowie, którzy byli nastawieni na dłuższy czas treningu w perspektywie czasu, osiągali znacznie lepsze wyniki, tak, nawet przy tej samej ilości treningów. Że to był taki element, który ciężko określić, czemu tak się działo, ale po prostu tak się działo, że jak jesteśmy nastawieni na to, że to jest długa przygoda i chcemy długo się uczyć, to po prostu lepiej to wszystko idzie.
No wiesz, to jest właśnie ten dysonans poznawczy. Ja tak myślę sobie, gdzieś ostatnio przeczytałam, że dziecko, które nie lubiło jeść warzyw, ale je jadło, bo musiało, a drugie dziecko, które też nie lubiło tych warzyw na początku, ale wiedziało, że i tak będzie musiało je jeść, bo mama będzie kazała jakby przez całe życie ich wspólne, powiedzmy, dawać, to one sobie wytłumaczyło, aha, dobra, ja i tak będę musiał jeść te warzywa, to ja je polubię, bo my nie lubimy robić czegoś, po prostu wbrew sobie. Czyli my znajdujemy po prostu, choćby paradoksalnie, ale zawsze znajdujemy wytłumaczenie do tego. I jeżeli, tak jak z tymi warzywami, nagle dzieci, które się okazało, że one po prostu otrzymywały informacje, jecie te warzywa, ponieważ te warzywa będziecie jeść przez resztę swojego życia. I one, wiesz, no
tak,
trudno
tak,
jest
dobre,
jest
przeżyć. Ale to ja miałem podobnie z tenisem. To właśnie to chciałem powiedzieć. Super, posłuchaj. jak ćwiczyłem forehand, jak ja przyszedłem z ćwiczeniem forehandu na trening, to naprawdę on mi całkiem nieźle wychodził, w sensie bardzo mocno uderzałem jak na siebie i celnie, ale robiłem to bardzo nietechnicznie. Jakbym tak dłużej pograł, to bym sobie chyba bark rozwalił. I zacząłem ćwiczyć tak, jak się powinno uderzać i tak jak mówisz, zrobiłem kilka kroków do tyłu i zaczęło mi nic nie wchodzić.
No właśnie,
przez wiele treningów nic nie mogłem trafić i przyszła mi taka myśl, po co mi to? Właściwie ja sobie przyjdę i będę grał, będę sobie trafiał, będę miał przyjemność. Po co mi w ogóle ćwiczyć ten forehand? Mogę sobie grać po swojemu i by było ok. No. I zaczął ten dysonans już mi trochę tak nakierowywać, że może trening nie jest dobry, może powinienem po prostu sobie kogoś poszukać i grać.
No właśnie.
Nie? Po co te treningi? I wiesz, już może sobie tłumaczyć świat, nie? Na przykład tłumaczyć świat, a ci ludzie z tymi treningami to przesadzają.
Tak, tak, tak. No a ja i tak nie zostanę zawodowcem.
No właśnie, i szukasz sobie powodów, żeby po prostu mieć lżej.
Zniwelować ten dyskomfort, prawda? Tak, to jest właśnie
To by się skończyło tym, że ja bym w końcu po prostu przestał, machnął, mówił, a ten tenis... Właściwie ja to wolę sobie siedzieć w domu.
No albo wiesz, albo po prostu chciałbyś, może byś zdecydował, że będziesz tylko grał. Prawda?
Tak, grał na punkty i się
grał
frustrował,
na punkty,
że przegrywam.
Jep, jak my to mówimy, wiesz, dopamina jest okej, okay, wiesz, wracamy zbudowani do domu i hej ho, przygodo. I to też jest pewna droga, ale no wiesz, każdy ma prawo do obrania jakby tej ścieżki.
Nie, no tak, ale tak.
Która dla niego będzie najbardziej odpowiednia i którą po prostu chce iść. Ona właśnie też, mój trener powiedział, że to jest ścieżka bardziej zawiła, to jest ścieżka dla cierpliwych, to jest ścieżka odkrywania i to nie są proste rzeczy, wiesz, bo jeszcze też musisz wykrzesać z siebie tą wytrwałość, jakby coś musi zaiskrzyć, żebyś ty chciał po prostu dalej to robić.
No właśnie, według mnie tą wytrwałością to są małe postępy i monitorowanie tych postępów,
tak.
Czyli rozwój.
Dokładnie tak.
I dlatego elementem takim, który pozwala na to, żebyśmy pielęgnowali talent przez wiele, wiele lat, jest to, żebyśmy się w nim rozwijali. To jest w naszym interesie. To nie chodzi o to, żebyśmy byli najlepsi, ale chodzi o to, że to nam daje właśnie ten rozwój w tym talencie, nam daje po prostu ciągły pociąg.
Tak, zdecydowanie. Ale zobacz, też co chciałam jeszcze powiedzieć a propos, jak ważne jest zrozumienie procesu nauki. Ale to wiesz, to odnosi się nie tylko do tenisa, o którym tutaj mówimy, ale to się odnosi do wszystkiego tak naprawdę w pracy. Jeżeli dotykamy, zobacz, jaki dyskomfort wprowadza nowa rzecz, której musisz się nauczyć. Nie, na przykład, nie wiem, firma wdraża nowy system, no to jak reagują pracownicy? O matko, nie, znowu coś nowego. Jakby my jesteśmy bardzo
automatycznie,
leni... nie?
Ja też automatycznie. Tak jak pracowałem w agencji, no, to automatycznie. Każda zmiana, to o Jezu, nawet nie jest taka zmiana od razu.
Tak. I to, wiesz, my też musimy się zaprogramować na to, że będzie pod górę i jak już powiemy sobie, kurde, no dobra, teraz może być ciężko, ale... będzie miało to jakieś korzyści w przyszłości, nie? I dam radę, środowisko też nam w tym pomoże. Ale właśnie, wiesz co, jeszcze w ogóle bardzo ważna rzecz, którą wyczytaliśmy w tej książce w Kodzie Talentu i zresztą nie tylko, bo z tą kwestią spotykam się też na przykład u Sapolskiego w Zachowuj się, u neurobiologa, też polecajka po raz kolejny. Chodzi tutaj o mielinę. Ponieważ umiejętność uczenia polega na izolacji włókien nerwowych w odpowiedzi na określone bodźce, sygnały, czyli ten wejściowy sygnał i wyjściowy sygnał. I teraz dużo w tej książce wytłumaczono, jak w ogóle działa nasz system neuronalny w naszej głowie, który powoduje, że się uczymy. I tutaj ogromną rolę właśnie odgrywa mielina. I no właśnie, i to też im więcej mamy mieliny, która otacza nam synapsy i neurony, tym mamy jakby szybszy sygnał, tak? Czyli można to porównać do autostrady, która dzięki mielinie ona cały czas nam się poszerza, więc te sygnały, które zewnętrzne do nas dochodzą i przechodzą przez nas, przez naszą głowę, tak? Przez nasze neurony, one po prostu są szybsze, one mają więcej przestrzeni i właśnie tak naprawdę najlepsza droga to jest droga mieliny, tak można, wiesz, to sobie sparafrazować, ponieważ jest to substancja stosunkowo niedawno przez naukowców odkryta, która właśnie pojawia się pod wpływem ćwiczeń pod wpływem treningu. Też przebadano mózg Einsteina i właśnie odkryto niestandardowe pokłady, oczywiście tutaj porównując to do jakby innych osób, generalnie miał niestandardowe pokłady mieliny w mózgu, co oznacza, że on, zobacz, nieustannie rozwiązywał problemy, nieustannie po prostu jakby jego głowa pracowała. I im wolniej wykonujemy dane ćwiczenie, im pogłębione to ćwiczenie jest, wytwarza się właśnie więcej tej substancji, która jest na wagę złota.
I to jest trochę taki samonapędzający się mechanizm, nie? Że tak. Im więcej ćwiczymy, tym więcej nam się wytwarza i łatwiej nam się dalej ćwiczyć, łatwiej nam dalej się uczyć.
Tak, tak, ale właśnie chodzi o tą, wiesz, warstwę tych otoczek mielinowych, czyli raz, że na takim poziomie psychospołecznym, psychologicznym, motywacyjnym, jakby tak, uczymy się, a dwa i przede wszystkim właśnie tutaj ogromną rolę, właśnie ta otoczka mielinowa w naszym mózgu odgrywa po prostu tą rolę, jest tym kluczem do umiejętności mówienia, czytania, uczenia się i tak naprawdę no też bycia człowiekiem po prostu, nie? Że te otoczki mielinowe stanowią izolację wokół właśnie naszych włókien nerwowych, tak? I jakby ta autostrada coraz bardziej nam się poszerza, ten sygnał jest tam coraz szybszy, czyli my jedziemy tym sygnałem coraz szybciej przez tą autostradę. Im ona jest szersza, tych otoczek mielinowych jest po prostu więcej i szybciej potrafimy działać poprzez bodźce zewnętrzne.
No i im jesteśmy starsi, tym mamy mniej tej mieliny, nie?
Zgadza się, tak. To też z siłą życia, natomiast możemy jakby fajnie utrzymywać i pielęgnować tę mielinę właśnie za pomocą powtarzalności, cierpliwości. Też w Kodzie Talentu był fajny przykład tego, jak na czym polega w ogóle szkoła rosyjska. No może to mniej popularne w dzisiejszych czasach mówić ogólnie rosyjska, ale to są fakty. Że ta szkoła wschodnia, może tak to nazwijmy, bloku wschodniego, sportowa ogółem, polega na tym, że na początku jest totalny zakaz brania udziału w zawodach, w turniejach. Dopóki dany zawodnik, zakładamy, że raczej młodszy niż starszy, nie nabędzie podstawowych umiejętności technicznych w danej dyscyplinie, on ma zakaz startowania w zawodach. Zobacz, jakie to jest mądre. Technika to jest tak, wszystko, no, tak naprawdę.
W piłce nożnej w wielu krajach też do któregoś roku życia w ogóle nie mogą dzieciaki grać meczy, nie? Na punkty.
Tak.
Po to, żeby mogli się rozwijać, a nie walczyć o wygraną.
Czyli wiesz, ta koncentracja właśnie na rozwoju, koncentracja na nauce, a nie koncentracja na wygranej, która w ogóle ci nic nie wnosi do życia na tym etapie nauki. No bo co ci wnosi wygrany mecz, jeżeli ty to zrobiłeś nieprecyzyjnie, nietechnicznie, brzydko jakościowo, nieestetycznie, no nieprawidłowo jednym słowem. Jakby co ci daje ta wygrana oprócz takiej, no wiesz,
właśnie
szybkiej
gratyfikacji? Sama wygrana to jest w ogóle najgorsza motywacja w jakimkolwiek i sporcie, i w ogóle w życiu, nie?
Bo... No wiesz, najgorsza pod warunkiem, że oprzemy nasz rozwój w danej dziedzinie tylko na tym. Tak, no bo jeżeli jesteś zawodowcem, no to wiadomo, dążysz, jakby to jest twoim celem nadrzędnym. Natomiast w momencie, no wracamy znowu do tego tenisa, wiesz, mi zaczęło po prostu przeszkadzać to, że no i dobra, okej, wygrałam, dostałam się powiedzmy, nie wiem, do grupy wyżej, bo taka była moja historia rok temu, ale ja właściwie to tam... Brzydko wyglądało, wiesz, tam nie ma techniki. Ja czułam, że to po prostu było bardziej na zasadzie takiej mocnej, wewnętrznej determinacji. Ja muszę wygrać i zlać mu tyłek. Na takim wręcz, że tak powiem, no takiej wewnętrznej gdzieś tam presji, niż miało to sens sam w sobie. No bo mówię, kurczę, ani nie ta gra nie wyglądała, ani tej gry jako takiej nie było. Wiesz, ja się teraz bardziej cieszę z pojedynczych dobrych punktów, z fajnej wymiany po drugiej stronie, z tego, że wiesz, jest winner, który został w miarę technicznie, wiesz, już czuję, co jest ładne, a co nie, tak już mówiąc wprost. To jest dla mnie, wiesz, super gratyfikacja i jakby pokazuje mi, że tą drogę, którą zamieniłam z grania dosyć intensywnego czy 4 razy w tygodniu, nauczenie się powiedzmy 3 razy w tygodniu i ewentualnie do grania sobie jakiegoś sparingu, ale może też poza ligą, gdzie nie mamy też takiego obciążenia na punkty, czyli ta ręka po prostu łatwiej ci pracuje i jakby nie ogranicza jakby twojego ruchu, możesz po prostu swobodniej zagrać, nie? I mówię, kurczę, to jest ta droga i powiem ci, to jest też takie moje odkrycie, właśnie ten tenis, który no, pomaga mi, zresztą nie tylko w kontekście sportowym, ale też właśnie uczy tej cierpliwości, pokazuje, jak wygląda proces tak naprawdę w każdej dziedzinie. Nie wiem, przychodzi do ciebie do pracy ktoś, Tak? I my też z góry mamy taką tendencję, że dobra, przyszedł to, to w ogóle nie wiem, będzie robił, trzaskał to, 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 nie, wiesz, jak książkowo. I na przykład tu też się często nam noga powinęła, bo się okazuje, że no nie, no ten człowiek przyszedł, ale ty musisz mu poświęcić czas, ty musisz go
wdrożyć. Po kolei wszystkie elementy wdrażać, pokazywać.
Tak, więc znowu, wiesz, odzywa się pewien proces i odzywa się pewna cierpliwość i jakaś taka mądrość życiowa w to wszystko wchodzi. Masz więcej zrozumienia do pewnych pewnych rzeczy, które się wokół ciebie dzieją. Nagle nie patrzysz tylko przez swój pryzmat, tylko patrzysz na zjawisko szerzej. Wiesz, i to są te nasze wygrane, nie? Które, tak. No tylko mówię, musimy to zrozumieć. Ja właśnie też chciałabym, idąc na jakąś naukę, nie wiem, zakładamy, że już może nie jest to tenis, dajmy trochę tutaj odsapnąć od tego naszego tenisa, idziemy uczyć się języka. I też fajnie by było, żeby na początku taki nauczyciel powiedział mi, jak będzie wyglądać moja droga, tak? Czyli Marzena, spokojnie, na początek mamy basic taki i taki, za 3 miesiące będziesz potrafiła to i to, bądź cierpliwa, ponieważ musimy trochę tej mieliny zebrać w twojej głowie, musimy przetrzeć szlaki neuronowe. No wiesz, no może takaż nie, może nie wymagajmy też od ludzi, żeby takaż od nauczycieli tłumaczyli same procesy, chociaż tak naprawdę no, na pewno by to nie zaszkodziło, nie? Mi by to by mi po prostu ułatwiło podjąć w ogóle się jakiegoś wyzwania. Bardzo by mi to ułatwiło, pokazanie mi tego procesu, że nie będzie łatwo, że czasami będziesz miała poczucie, że stoisz w miejscu,
tak, żeby powiedzieć,
że to jest normalne,
tak.
Że to popełnianie błędów to też jest normalne, bo tak naprawdę tylko na tym jesteś w stanie się nauczyć czegoś, nie? I doświadczyć nowych rzeczy.
Ale to właśnie to, co mówisz z popełnianiem błędów, to też jak przeglądano kuźnię talentu, gdzie najwięcej było utalentowanych dzieciaków i później ludzi, no, którzy grali czy to tenisa, czy na instrumentach, to nauczyciele bardzo rzadko nagradzali i bardzo rzadko karali. Zobacz, oni nie oceniali, nie pokazywali, że oceniają umiejętności uczniów, tylko mówili, rób tak, 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 tak. To były proste komendy, wszystko. Dlatego, że jak czujemy, że ktoś nas ocenia, to już jest ten element strachu, dyskomfortu, nie? Warto mieć tą przestrzeń taką bezpieczeństwa, nie? Taką przestrzeń, tak mówiliśmy, że fajnie, gdyby na przykład trener tenisa mógł powiedzieć, że słuchaj, wystarczy, że raz ci się uda uderzyć dobrze piłkę w ciągu całego treningu, to już uznajemy za sukces. I nie przejmujemy się, że nie wychodzi, nie? A w momencie, kiedy robisz i co chwilę słyszysz źle, źle, nie tak, nie tak, nie tak, no to jest bardzo deprymujące.
Bardzo demotywujące,
nie?
Tak, demotywujące. To na pewno nie pchać się do przodu i
zobacz tak samo
to...
nagrody, nie? No bo jak ktoś cię chwali 30 razy pod rząd, a cię nie pochwali, to brak pochwały jest karą.
Karą.
Więc tak naprawdę nagradzanie też można zaszkodzić. Więc to jest naprawdę świetny motyw trenerów, którzy po prostu dają no, komendy tak naprawdę, mówią co masz robić, dają ci wskazówki, a nie oceniają twojej gry. Znaczy co jakiś czas wiadomo, że musisz ocenić, nie? Powiedzieć co zmienić i tak dalej, ale chodzi o ten brak tego ciągłego oddechu, nie? Że czujesz tak. Oddech, że ktoś na ciebie patrzy i po prostu ocenia każdy element.
Tak, tak, wiesz, to ja nawet też czuję taką wewnętrzną blokadę, nawet jak, wiesz, ćwiczymy, powiedzmy, i cały czas ten trener na ciebie patrzy, dobra, nie wiem, serwis robimy teraz, nie? Dał ci wskazówki, oczekujesz, że zrobisz to jak najlepiej i patrzy na ciebie. I on mówi, kurczę. I to może blokować, wiesz, to oczywiście wszystko jest do przerobienia, ale ja zawsze wtedy mówię, potrzebuję przestrzeni, tak? Potrzebuję z tą piłką zostać sama, potrzebuję rozkminić sobie z koszykiem tych piłek, ja potem wrócę, tak, do ciebie i ty zobaczysz, czy jest lepiej, ale ja potrzebuję chwili przestrzeni, ja potrzebuję choćby 5-10 minut, żeby zostać z tym sama.
Tak.
I żeby nikt nie mówił co chwilę, wiesz, korygował cię, bo to jest deprymujące, kiedy ręka tak, noga tak, tak jakby cały czas
no tak, też
masz
musisz sobie dać
feedback negatywny.
Możliwość powtórzenia, nie, wszystkiego i zostania z tym. Z tym, ale słuchaj, jeszcze mówiliśmy, no, czy ten talent właściwie może istnieć, czy nie, ale jak się okazuje, no to już taka znana jest idea tych 10 tysięcy godzin, 10 tysięcy godzin tej intensywnej nauki, nie, tej pogłębionej. I też fajne są przykłady, no też w tej książce przykłady ludzi, którzy, no bo weźmy 10-letnie dziecko i na przykład jest geniuszem muzycznym, no to jak to się stało, nie, no to jest talent. No ale jak widzimy na przykładach, to na przykład, nie wiem, Mozart do 6 roku życia tak. przystudiował ze swoim ojcem około 3500 godzin muzyki.
No właśnie, tak.
W momencie, idzie, bo to, kiedy miał najlepszy, wiesz, rozwój tego, nie?
Tak, czyli to, co powiedzieliśmy, że do tego 10 roku życia gdzieś tam mamy ten złoty wiek, który no, pozwala nam po prostu chłonąć wszystko jak gąbka. Oczywiście
no właśnie.
I to złe i to dobre. Ale właśnie, to co z Mozartem powiedziałeś, to jest super przykład, że pokazuje, że środowisko też ma dla nas ogromny wpływ. I też wspomnieliśmy już o neuronach lustrzanych, za pomocą których dziecko uczy się mówić, chodzić, funkcjonować, które po prostu neurony lustrzane pozwalają nam w dorosłym życiu także uczyć się nowych umiejętności i przebywanie.
Poprzez naśladowanie, nie?
Poprzez naśladowanie, małpowanie. I teraz jeszcze jeden fajny przykład. Zobacz, jeżeli jesteśmy w rodzeństwie, na przykład tym najmłodszym, to my zawsze będziemy dążyć do bycia lepszym od tych starszych. I ja, jako młodsza siostra swojego brata, to powiem ci, on ugruntował mi, tak jak z perspektywy na to patrzę, no mówię, kurczę, kawał dobrej roboty zrobił, bo zawsze był sportowy, zawsze miał zajawki, zawsze ćwiczył wieczorem, więc ja też się do niego podłączałam i ćwiczyłam. I to było takie małpowanie właśnie w oparciu na neuronach lustrzanych. I tak sobie myślę, że dzisiaj ja po prostu gdzieś tam z tym sportem w nodze trochę jestem. Być może dzięki niemu, bo rodzice...
Dziękujemy bratu.
Dziękujemy bratu, tak jest. Ale chodzi o to, że też faktycznie najmłodsi mają teoretycznie najtrudniej, czyli mają do pokonania najwięcej trudności.
Ale w praktyce, jak pokazują badania, statystyki właściwie, no to łatwiej mają, znaczy częściej osiągają sukces,
tak,
na przykład w sportach.
Tak, bo pokonują stosunkowo więcej błędów i jakby no chcą... jakby prą do przodu, żeby dogonić tego pierwszego, drugiego, trzeciego. I na przykład Usain Bolt też był którymś z kolei dzieckiem i mnóstwo, jak sobie właśnie popatrzymy na tą listę sportowców, to wielu z nich, tych takich no top of the top, faktycznie było dzieckiem gdzieś tam ostatnim czy przedostatnim w rodzinach i to im bardzo pomogło, bo mówię, ja mnóstwo rzeczy małpowałam od mojego brata, naprawdę, to jest po prostu i dobrych, i złych oczywiście, bo to no tak, też tak. ma znaczenie. Natomiast gdzieś tam sportowo, zajawkowo, to było dla mnie takie, kurczę, no Bartek to robi, no to Marzena też musi, mały Bartek musi też to zrobić, nie? Jeszcze
Bartek.
Lepiej. I to było, wiesz, to było cudowne, więc też jakby pokazywanie właśnie gdzieś tam, jakby funkcjonowanie takie rodzinne gdzieś tam, czy środowiskowe, po prostu ma znaczenie. Wiesz co, opowiedzmy jeszcze też o tej kwestii, dlaczego na przykład Brazylijczycy są tacy świetni w piłce nożnej. No, wyróżniają się w skali świata. To też było fajnie opisane, że wszystko tak naprawdę zaczęło się od futsalu. Futsal, czyli mniejsze boisko, cięższa piłka, mniejsza, o dużo więcej trudności niż na pełnowymiarowym boisku do piłki nożnej. I nagle się okazuje, że te czynniki, które były utrudnieniem w tej dyscyplinie, stawały się punktem, który po prostu wyprowadził ich na piedestał.
Tak, bo nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, że te pogłębione ćwiczenia to jest między innymi utrudnianie sobie trochę, nie?
No
ćwiczeń.
Właśnie.
Oni grali malutką piłką, jak grali tak małą piłką, że musiałeś ćwiczyć technikę, to ćwiczyli ją znacznie lepiej, niż jakby grali dużą piłką.
No dokładnie, tak, no. tak.
Dlatego tenisiści na przykład, niektórzy trenują mniejszymi rakietami drewnianymi, które obejmują sam środek rakiety, nie? Uderzasz tym, jak się nauczysz taką małą rakietą uderzać, no to będziesz tak samo umieć, jeszcze lepiej umieć dużą, nie, uderzać. Więc to też jest ten element tego pogłębionego ćwiczenia. Tak. A mi się kojarzy na przykład Beatlesi. Jak czytałem biografię Beatlesów, to oni przez wiele lat grali w klubach nocnych. I to było niesamowite wyjście ze strefy komfortu i niesamowite ćwiczenie umiejętności. Oni się niesamowicie przez wiele lat zgrali ze sobą. Musisz ciągle, wiesz, na bieżąco, na żywo cały czas. Zobacz, to zupełnie inna gra, niż siedzisz sobie w domu i ćwiczysz, albo sobie grasz jedną melodię. Oni musieli non-stop po prostu całe noce grać, nie nawalać. No i pewnie to mocno przyczyniło, że są jednym z najlepszych zespołów w historii muzyki.
Tak, to prawda. Wiesz co, ja myślę, że taką fajnym podsumowaniem tej naszej rozmowy a propos talentów, to będzie na pewno talentów, czy odkrywaniu, jakby uczeniu się jakby w różnych aspektach naszego życia, będzie taki cytat, który sobie wyciągnęłam z kodu talentu. Kuźnie talentów powstają ze złożonej grupy sygnałów. Ludzi, obrazów, pomysłów, które podtrzymują zapłon przez tygodnie, miesiące i lata, i które są niezbędne dla wzrostu umiejętności. No taki chyba klucz tego wyciągnęliśmy, tak mi się wydaje, nie? Że faktycznie wszystko po trochu zbierane do kupy dopiero daje nam jakieś efekty. I też chyba to, co możemy podpowiedzieć, naprawdę wdrażanie procesów długofalowych się naprawdę opłaca. Te takie niecierpliwości, raptusowstwo, gdzieś tam niegodzenie się na popełnianie błędów, w konsekwencji jakby dewaluuje możliwości rozwoju. Tak. Nie, to też jest takie jakby dające do myślenia, że okej, dzisiaj jest trudniej, ale za 3 dni, kiedy po raz kolejny będziesz robiła tą rzecz, to będzie już łatwiej. Albo permanentnie znajdywanie rozwiązań do popełnienia błędów. Jeszcze jedna rzecz, właśnie też opisywano kolektywne społeczeństwo japońskie i amerykańskie w kontekście nauki u uczniów. I Japończycy mają też taki schemat, żeby jak najwięcej nafaszerować uczniaków problemami, żeby oni potrafili rozwiązywać te problemy i byli permanentnie nastawieni na spotykanie tych problemów, nie na omijanie tych problemów,
tylko pogłębione ćwiczenie życia.
Właśnie, żeby to po prostu rozkminiali i nawet paradoksalnie też są takie wdrożone jakby rozwiązania w Japonii, gdzie tam nawet daje się błędne rozwiązanie. Albo inaczej, albo daje się nie tyle błędne rozwiązanie, tylko nie daje się rozwiązania wcale do danego zadania. Czyli to zadanie nie ma rozwiązania i oni muszą na tyle kombinować, na tyle po prostu razem się też komunikować dosyć kolektywnie, bo to jest społeczeństwo kolektywne.
Tak, pogłębiasz to.
No. I wtedy to też jest rodzaj pogłębionego ćwiczenia, skondensowanego na danym zadaniu. Z kolei w Stanach Zjednoczonych pomija się problemy, czyli tam idziemy po najniższej linii oporu. I powiem ci, nawet jak patrząc na ten nasz tenis, to jest taka moja ostatnie stwierdzenie, jak sobie popatrzymy na wschodnie i zachodnie sukcesy sportowe, to na przykład w tenisie ja w ostatnim czasie w ogóle nie widzę jako tako Amerykanów. Gdzie patrząc, wiesz, na liczbę narodowości, możliwości, pieniądze i gdzieś tam inwestycje w tym kierunku, a patrząc na przykład na kraje słowiańskie, które zgarnęły w moim odczuciu, przynajmniej jeżeli chodzi o kobiety, to już na pewno, zgarnęły praktycznie całą pulę miejsc gdzieś tam w tenisie. Ja tam nie widzę praktycznie po wiesz, Serenie Williams, która już wypadła z obiegu tenisowego, ja tam nie widzę praktycznie żadnej gwiazdy. I może to też trochę ma sens w tej takiej pierwotnej nauce, która jest nastawiona na taką, wiesz, kuźnię trochę spartańską, nie? Gdzie łoisz cały czas powoli wszystko, wiesz.
To też jest takie niebezpieczeństwo, też w tej książce zapisane, niebezpieczeństwo pięknych kortów, gdzie no tenis jest trochę takim bogatym. Takim drogim sportem, tak? I jak ktoś przychodzi majętny, czy z dobrej czy z bogatszego społeczeństwa, tak. To on nie ma do końca, nie ma aż takiej motywacji do ćwiczeń, jak w tym bloku wschodnim.
No tak, gdzie czasami
w kuźniach, nie, dzieciaki.
Tak, gdzie dzieciaki po prostu, czy nad Brazylią, jak mówiliśmy o futsalu, prawda, tak. Że oni po prostu mieli poczucie, że to jest ich przepustka do świata, że jak oni będą gdzieś tam ćwiczyć, będą cały czas żyć tym sportem też środowiskowo, to oni po prostu zdobędą te swoje 5 minut. Jakby to też była ich przepustka, czyli oni nie dostali na talerzu doskonałych boisk, najlepszych piłek, najlepszych trenerów, psychologów, coachów, oni dostali mnóstwo problemów, którym stawili czoła, po prostu. Natomiast patrząc na to właśnie, jak wyglądały gdzieś tam też, jakby to nawiązując do książki i opisu, jak wyglądały kuźnie talentów, powiedzmy, tych tenisowych w Moskwie, nie? Czy tam, no to po prostu były zapyziałe miejsca, wiesz, z twardą jakąś tam trenerką. No może aż tak twarde to nie powinno być dzisiaj, ale powinno troszeczkę się to gdzieś tam ewoluować i zmieniać, ale niemniej no tam nie było warunków doskonałych. Nie było najlepszych butów. I na kanwie właśnie tej niewygody, zobacz, największe talenty tak naprawdę wyrastają, nie? I gdzieś tam największe sukcesy. Więc to też na pewno daje do myślenia w takim kontekście, że jednak ta niewygoda popłaca. Że warto przez moment poczuć ten dyskomfort, wyjść spoza sfery komfortu, żeby się szybciej czegoś nauczyć, żeby jakby zgłębić dany problem. To naprawdę pomaga na wielu płaszczyznach.
Tak, wygodne środowisko i po prostu nie sprzyja rozwojowi.
No dokładnie i to jest najlepsza puenta naszego dzisiejszego spotkania. Mateuszu, kiedy do mnie przyjedziesz, żeby zagrać jakiś meczyk? W tenisa oczywiście.
No myślę, że we wtorek przyjadę.
Bardzo się cieszę. Dziękuję Ci.
Dzięki.
Dziękuję Ci, że mogłam się podzielić razem z Tobą, z naszymi słuchaczami. No, myślę, że tym bardzo takim ciekawym z punktu widzenia rozwoju tematem. Także życzę nam owocnych, rozwojowych treningów i fajnej gry.
Dzięki. Trzymajcie się.
Pozdrawiam cieplutko. Cześć, pa.